Zanim zacznę mówić do Was, będę się modlił słowami, będę się modlił słowami psalmisty. Zbyt cudowna jest dla mnie Twoja wiedza, zbyt wzniosła, nie mogę jej pojąć. Dokąd ujrzę przed Twoim duchem, dokąd ujdę przed Twoim obliczem? Nawet ciemność przed Tobą się skryje, dla Ciebie noc świeci jak dzień, a ciemność jak światłość. Jak drogie są dla mnie Twoje myśli. Boże, jak wielka jest ich liczba. Przeniknij mnie, Boże, i poznaj moje serce. Wypróbuj mnie i poznaj myśli moje. I zobacz, czy jest we mnie droga nieprawości, a prowadź mnie drogą odwieczną. Panie Boże umiłowany, przyprowadziłeś nas tutaj, bo pragniemy z całego serca, z całych sił Twojego słowa. Potrzebujemy Twojego Ducha Świętego, Twojej mocy i sił do tego, aby zmienić to, co jest w naszym życiu niewłaściwego, co przeszkadza nam w drodze do Twojego Królestwa. Panie Boże, prosimy Cię, aby słowa Ewangelii, jakkolwiek czasami trudne do przyjęcia i niezręczne, aby się wkorzeniały w nasze serca i pozwalały nam na nowe życie, na to, żebyśmy nie postępowali tymi drogami, którymi błądziliśmy i nie mieliśmy do siebie przystępu. I Tobie niech będzie chwała, Tobie niech będzie cześć, uwielbienie w Jezusie Chrystusie. Amen. Celowo opowiedziałem tą historię Onezyma, bo ta historia pokazuje młodzieńca, który bardzo pragnął wolności. Ja myślę, że wśród nas jest wielu takich, którzy tej wolności chcieliby za wszelką cenę, a ponieważ Pan Jezus powiedział, że każdy grzesznik jest niewolnikiem grzechu, w związku z tym tego przesłania będę chciał, żeby jak najwięcej uzyskać z tego, co Ewangelia mówi. Boża wiedza o mnie jest wiedzą o mnie. Moje wiem zawsze mnie oszukuje, jeśli nie współpracuję z Duchem Bożym. Moja racja przestaje być racją wtedy, kiedy wnikam w Ewangelię i wtedy, kiedy poznaję Jezusa, Jego moc, Jego perspektywę z innego spojrzenia. Nie mogę tego sam zrobić, nie mogę tego wyprostować swoją świadomością, swoim wyobrażeniem, swoim rozumem. Mogę to zrobić wyłącznie na kolanach i Bogu dziękuję za to, że po tak wielu latach czytania, po tak wielu latach studiów, może głębokich, może gdzieś wyjazdów, może słuchaniu wielu prelegentów, to staję wobec Ewangelii jak dziecko. I przecieram oczy ze zdziwieniem, mówię, a ja tego nie wiedziałem, nie docierało to do mnie. Nie potrafiłem sobie wyobrazić tego z Twojej perspektywy. Jeśli ktoś mniema, że stoi, niech zważa, aby nie upaść. Bóg mówi, ja wiem. Psalmista często mówi, tak mówi Pan. Ależ Panie, to dla mnie takie trudne, niezręczne, ale prawdziwe. Ja mogę sobie wyobrażać, że moja wiedza o Bogu, o ludziach, o Kościele, o zbawieniu, o świecie, o zboże jest wystarczająco duża, dopóki nie wniknę głęboko w Słowo Boże, które mówi no przeciwnie. Albo służę swojemu ja, albo szukam prawdy. Nadchodzi czas, że ludzie, którzy w imię racji, że pełnią służbę Bożą, dokonują czynów okrutnych. Ktoś mówi, wiem, bo nie szukam. Zobaczcie, prawie każda rozmowa, a przynajmniej bardzo dużo rozmów Pana Jezusa z tymi ludźmi, którzy wiedzieli lepiej, mieli swoją perspektywę, to oni nie, do nich przystęp, Słowo Boże nie miało przystępu. A ludzie ułomni, ludzie nieuczeni, ludzie według tych uczonych w piśmie nieświadomi, przyjmowali je z wielką ochotą. Jeśli ktoś mniema, że coś poznał, to nie poznał. Nie poznał jak należy.
Nie wiem, czy słyszeliście kiedyś wiersz Adama Zielińskiego, który bardzo fajnie ilustruje, bardzo fajnie wprowadza nas w kontekst tego, o czym dzisiaj będę mówił. Kiedy wszyscy wokół ciebie równiuteńko idą, przyjacielu, ty bądź uprzejmy mieć wątpliwość. I kiedy bronisz prawdy, mając ją za jedynie prawdziwą, ty bądź uprzejmy mieć wątpliwość. I gdy już wierzysz, że twoja perspektywa jest jedyną perspektywą, ty bądź uprzejmy mieć wątpliwość. I zanim uznasz tych, co mają ją za zbędne ogniwo, przyjacielu, ty bądź uprzejmy mieć wątpliwość. Wierz mi, trudno zaufanie, gdy tak pięknie, bezgrzesznie chwytają za kamień. Patrzysz w lustro i nie masz problemów, żeby usnąć, skoro usypia cię słuszność. Tylko nie sposób zjechać z tych słusznych torów, kiedy wolność wyboru oddałeś w ręce uzurpatorów. Mówisz, że cenisz prawdę. Owszem, zwłaszcza gdy brzmi w stylu gardeł jednogłośnie. I masz jasność, i masz pewność, i masz spokój. I tego ostatniego nawet ci zazdroszczę. Widzisz, u mnie spokój jest rzadszy, bo dziś nie dałem pod topór doradcy i póki co jest we mnie ta fraza, która na szczęście co jakiś czas się powtarza. Kiedy wszyscy oprócz ciebie równiuteńko idą, przyjacielu, ty bądź uprzejmy mieć wątpliwość. I kiedy kpisz z prawdy, którą ktoś uważa za jedynie prawdziwą, ty bądź uprzejmy mieć wątpliwość. I gdy nie wierzysz, że twoja perspektywa jest jakąkolwiek perspektywą, ty bądź uprzejmy mieć wątpliwość. Ilu znasz tych, co nie mają jej za zbędne ogniwo? Przyjacielu, ty bądź uprzejmy mieć wątpliwość. Bądź odważny spojrzeć na siebie z perspektywy tego, który nie wie. Bo jeżeli przychodzimy tutaj w pełni przekonania, że nam już wiedza Boża jest niepotrzebna, że wystarczająco dobrze znamy wersety, proroctwa, pisma ducha proroctwa i wiele przesłań Pana Jezusa, które możemy cytować na pamięć, to nie nadzwyczajnie dobra droga. Uczniowie w drodze do Emaus, tam jest taka fajna w Ewangelii Łukasza podana fraza, lecz ich oczy były zakryte, żeby go nie poznali. Byli ludzie naładowani ładunkiem biblijnym, ewangelicznym, znali przesłanie Pana Jezusa, może słuchali na żywo. Jak to jest w Ewangeliach, że chory i nieświadomy ma szansę, wiedzący i zdrowi nie? Zbyt cudowna jest ta wiedza, zbyt ważna, żeby ją ominąć i zbyt ważna, żeby się zatrzymać na swojej perspektywie. Bo inaczej dostępu do Słowa Bożego mamy bardzo ograniczoną. Powiem wam teraz historię o myszy. Pewien student w czasie uczenia się często wieczorami, ta mysz przeszkadzała mu, przesuwała się po pokoju, po drewnianej podłodze, gdzieś tam tańcowała pod meblami i dekoncentrowała go. I wpadł na pomysł, że jego kolega z przeciwnej strony ulicy ma kota i tego kota sobie wypożyczył. I rzeczywiście, przyszedł ten kot i postawili tego kota przed lodówką, zaczęli potrząsać tą lodówką. Mysz wybiegła, ale kot w ogóle nie zareagował. Zrobiono coś takiego, że z trzech stron dywan był przywarty, a z czwartej strony był podniesiony i ta mysz tam wbiegła. Postawiono tego kota naprzeciwko tego podniesionego dywanu i ze strony myszy i kota nie było żadnej reakcji. Mysz patrzyła na kota, kot na mysz i nic się nie działo. Nauka z tego jest taka, że adwentysta, chrześcijanin, jeżeli nie rozumie przesłania łaski, przesłania tego, co Bóg do niego mówi, czy Bóg ma dla niego przygotowane, jest jak ten kot, który nie spełnia swojej roli. Ale mysz dostąpiła łaski, bo ten student w końcu wziął tą myszkę na ręce, złapał ją i wyprowadził ją na pole. I na tym się historia kończy. Możemy być jak ten kot, wspaniały, gładki, z połyskującą sierścią, z błyskotliwymi oczyma, z pięknem budowy kota, ale kot, który nie spełnia swojej roli, jeżeli ja nie zrozumiem przesłania Bożej łaski. Będę mówił dzisiaj o trzech ważnych rzeczach. Egipt, pustynia i ogród. Ogród czasami jest to symbol miasta wiecznego, czasami coś, co powoduje to, że śnimy o tym i tęsknimy. Patrząc na opisy biblijne, nie trudno będzie zrozumieć, że uzależnienia zaczynają rządzić naszym życiem. Te wszystkie przywiązania z przeszłości opanowują nasz styl życia. Według Izajasza uzależnienia są niczym psy żarłoczne, nienasycone. Lub jak powiedział Habakuk, wciąż napierają z apetytem tak wielkim jak Szeol i tak nienasyconym jak śmierć. Mam dwa piękne teksty, które można sobie przeczytać i przeanalizować z perspektywy tego, czy ja żyję jeszcze perspektywą niewolnika. Chciałbym, żebyśmy nabrali najpierw przekonania głębokiego, jakie miał Onezym, żeby z niewoli uciec, żeby się wydobyć, a możemy to tylko z Duchem Świętym zrobić, możemy to tylko z mocą Bożą, bo każdy człowiek ma perspektywę niewolnika. Przejście Izraelitów przez pustynię doskonale pokazuje te wszystkie zależności, jakie Izraelici się nauczyli ponad 300 lat. Uczyli się, powtarzali. To może był jedyny styl życia, jaki znali i potrafili sobie dobrze w tym radzić. Ale Bóg mówi tak, ja mam dla was coś lepszego. Chcecie? No chcemy, to wychodzimy. Jeżeli wychodzimy, to nie było takiej tak zwanej taniej łaski. Wyjaśnimy sobie dzisiaj pojęcie łaski na bazie właśnie tych trzech perspektyw. Egiptu, pustyni i ogrodu. Jeżeli to zrozumiemy, zrozumie całą istotę Ewangelii. Dlatego, że nie ma czegoś takiego jak wyjście z Egiptu i od razu ogród. Gdyby tak było, to by łaska była tania. Nie wymagająca żadnych wyrzeczeń, żadnych zmian, przeobrażeń, żadnych zgiętych kolan. Po prostu mam prezent od Pana Boga i mogę z tym sobie spokojnie żyć. Bardzo trudny dla mnie w wymowie jest tekst z listu do Koryntian. Powiem wam tak, że w czasie spotkań modlitewnych z moją małżonką kazała was bardzo serdecznie pozdrowić i z wielkim żalem powiedziała, że nie jadę z to ze mną, bo ma obowiązki starszego zboru dzisiaj, a też mamy uroczystość. Bracia Prychotkowie mają uroczystość 50-lecia zaślubin i będą tam władze miasta. No i też była potrzeba, żeby tam pozostać. W liście do Koryntian spotykamy słowa apostoła Pawła, które nie napełniają nadzieją. Nie powodują tego, że myślimy, że w zborach apostolskich to było takie fajne, krystalicznie, wszystko przejrzyste, bardzo piękne i my byśmy chcieli takiego zboru. Powiem wam, że ja bym takiego zboru nie chciał, jaki był w Koryncie. 20 wiersz 12 rozdziału. Obawiam się bowiem, żebym przypadkiem, gdy przyjdę, nie zastał was takimi, jakim nie chciałbym was zastać i żebyście nie zostali mnie takim, jakim nie chcielibyście, abym przypadkiem nie było pośród was sporów, zazdrości, gniewu, kłótni, obmów, szemrania, wynoszenia się i zamieszań. Żeby, gdy znowu przyjdę, mój Bóg nie poniżył mnie wobec was i musiałbym opłakiwać wielu tych, którzy przedtem grzeszyli i nie pokutowali z nieczystości, nierządu, rozpusty, których się dopuścili. 30 bardzo przykrych, wymownych grzechów wymienia apostoł Paweł u Koryntian. A w Galacji był jeszcze gorzej. Do Galatów pisze, że boję się, żebyście nie wypadli z łaski. To jest bardzo ciężka przestroga. To jest zbór, który patrzy ze swojej perspektywy. Boża perspektywa mu się nie podoba i pielęgnowanie tego, co było wcześniej w przeszłości. Galacjanie omal nie wypadli z łaski. W Rzymian w 7 rozdziale jest też bardzo wymowny tekst, a piękno Słowa Bożego daje nam najwięcej informacji na temat rzeczywistego położenia ludzi. 7 rozdział od 14 wersetu cytuję. Gdyż wiemy, że prawo jest duchowe, ale ja jestem cielesny, zaprzedany grzechowi. Tego bowiem, co robię, nie pochwalam, bo nie robię tego, co chcę, ale czego nienawidzę, to robię. A jeśli robię to, czego nie chcę, zgadzam się z tym, że prawo jest dobre. Teraz więc już nie ja to robię, ale grzech, który we mnie mieszka. Gdyż wiem, że we mnie, to jest w moim ciele, nie mieszka dobro, bo chęć jest we mnie, ale wykonać tego, co dobre, nie potrafię. Nie czynię bowiem dobra, którego chcę, ale zło, którego nie chcę, to czynię. A jeśli robię to, czego nie chcę, już nie ja to robię, ale grzech, który we mnie mieszka. Odkrywam więc w sobie to prawo, że gdy chcę czynić dobro, trzyma się mnie zło. Mam bowiem upodobanie w prawie Bożym według wewnętrznego człowieka. Lecz widzę inne prawo w moich członkach, walczące z prawem mojego umysłu, które bierze mnie w niewolę prawa grzechu, który jest w moich członkach. Nędzny ja człowiek. Któż mnie wybawi z tego ciała śmierci? To największa wymowa prawdy o samym sobie. Jeżeli ja się znajdę w takim położeniu, i wy się znajdziecie w takim położeniu, że będziecie umieli przyznać się przed Bogiem, przed sobą, do grzechu, do błędu, to chwała Panu Bogu. To jest największe dzieło sztuki, to jest to pragnienie Onezyma, żeby wyjść z niewoli. Bo ja chcę, ale siły nie mam. Bo z jednej strony mam perspektywę Bożego ogrodu, a z jednej strony naturę niewolnika. I czy mi się to podoba, czy nie, to muszę się z tymi dwoma rzeczami rozprawić. Łaska jest najpotężniejszą siłą we wszechświecie. Potrafi pokonać tłumienie, uzależnienie z wszelką siłą wewnętrzną i zewnętrzną, ograniczającą wolność ludzkiego serca. Łaska nie jest tanim podarunkiem. Gdyby była, to byście w ogóle nie mieli potrzeby ani studiowania, ani modlenia się, ani czytania, ani wzajemnej wspólnoty. To właśnie w niej powinniśmy pokładać nadzieję. Eden jako ogród staje się symbolem właściwych relacji człowieka z łaską Bożą. Reprezentuje zapewne zarówno miejsce urodzenia, jak i przeznaczenie. Zobaczmy, Słowo Boże zaczyna się Edenem i kończy się Edenem. Zaczyna się to miejsce, gdzie człowiek przegrywa, ale poprzez łaskę wędruje przez pustynię po to, żeby przywrócić sobie to prawo do tego pierwotnego pobytu. Reprezentuje zapewne zarówno miejsce urodzenia, jak i przeznaczenie. Nasz dom i ziemię obiecaną, gdzie z łaski czerpiemy najgłębsze poczucie bezpieczeństwa. Ogród i pustynia. Te dwie metafory. Zakładam, że wielu z nas poprzez życie w Egipcie napatrzyło się dosyć dużo, na dużo zła, żeby zatęsknić za tym wiecznym miastem, za tym ogrodem, który na nas czeka. Myślę, że nie ma potrzeby, żebyśmy się zbyt dużo czasu skupiali na tym, co było w Egipcie. Zmaganie z uzależnieniem jest drogą przez etapy bałwochwalstwa, pełne pokus, zasadzek, deprawacji, po których może nas prowadzić łaska Boża. Może nas ochraniać i dodawać sił i może nas zmieniać. Przejście przez pustynię nie jest sprawą geograficzną czy topograficzną. To nie jest sprawa tych iluś tam mil czy kilometrów, przemieszczenie się z Egiptu do ziemi obiecanej. Tutaj w ogóle nie to Boga nie obchodziło. To była sprawa przemiany serca. Jeżeli serce było przygotowane, to ludzie mogli wejść w 2 tygodnie tam. Ale Bóg chciał cywilizować te 1,5 miliona mężczyzn plus kobiety i dzieci. Chciał ich przemienić do tego, aby oni mogli tą łaskę Bożą przyjąć i stanąć w tym ogrodzie. Ludzie wędrujący 300 lat przez pustynię zachowywali się jak uzależnieni i mieli uzależnioną osobowość. Pan Jezus wiedział o tym doskonale. To geniusz rozpoznawania ludzkich serc. I powtarzam to po raz enty tutaj przed wami, bo mówiłem to przynajmniej 5-krotnie, że wszystkie pytania Pana Jezusa, jakie kieruje do słuchacza i w Ewangelii Marka, i Mateusza, i Łukasza szczególnie. Jan może w troszeczkę mniejszym stopniu, ale Łukasz robi to genialnie. Wszystkie pytania, jakie zadaje Pan Jezus swojemu czytelnikowi czy rozmówcy, mają na celu określenie stanu serca, jeśli chodzi o drogę do zbawienia. I czy mi się to podoba, czy nie? Cały ten niepokój i lęki przypominające zespół abstynencyjny powodowało tęsknotę do minionych dni niewoli. Co robi grzesznik? No, nie chce grzeszyć. Zadam wam po raz drugi pytanie, jakie zadawałem kiedyś. Grzech jest obrzydliwy czy smaczny? Obrzydliwy? No pewnie, że smaczny. Gdyby był obrzydliwy, to byśmy nie grzeszyli, byśmy mieli odrazę do grzechu. Ale ponieważ jest smaczny, to wracamy do grzechu. Żydzi przez 300 lat nauczyli się pewnego sprytu, pewnych sztuczek, żeby przetrwać w tym świecie. Myśmy mieli swoje rodziny, swoje miejsca pracy, swoje środowiska, gdzie też nauczyliśmy się może nie tyle Bożej mądrości, co przetrwania. Nauczyliśmy się żyć w tych warunkach. I dlatego człowiek wierzący, ja się powołuję na apostoła Pawła, nie na siebie, człowiek wierzący ma fajnie dużo szlachetnej dobrej woli. Wystarczy to do przetrwania czy nie? Do przetrwania wystarcza, do Królestwa Bożego nie. Ja bym chciał lepiej. Ale moja natura się odzywa. Natura niewolnika, tęsknota za grzechem, tęsknota za tą przeszłością. W przypadku Izraelitów miało to katastrofalny charakter. Bo tęsknienie za tym, co było w Egipcie, to jest czymś takim dla mnie niedorzecznym. Oszukiwali siebie bałwochwalstwem i fałszywymi usprawiedliwieniami. Wyobrażenie o sobie mieli tak niskie, że czasem żałowali, że nie pomierali w niewoli. Pustynia to walka z przywiązaniem. Pustynia to walka z uzależnieniem, które nabywaliśmy w życiu przeszłym przed nawróceniem. I kiedyś możemy sobie mówić. A kiedyś przed chrztem to ja nie miałem tylu problemów. A kiedyś to mnie tak nie obrażano. A kiedyś nie miałem takich trudnych dni. Przypowieść o pustyni mówi o drodze wyjścia z niewoli, o przedzieraniu się do ogrodu, którym jest dom. Jest to coś więcej niż wędrówka. Jest to odkrywanie głębi własnej słabości, potęgi łaski i znaczenia obydwu. Zobaczmy, jak to ten symptom uzależnienia i współuzależnienia wykrzykiwał jaką prawdę u Izraelitów. Czy nie powiedzieliśmy ci tego już w Egipcie, mówiąc, zostaw nas w spokoju, będziemy służyć w Egipcie, gdyż lepiej nam było służyć Egipcjanom niż umrzeć na pustyni. Mieliśmy pod ostatkiem czosnku, mieliśmy pod ostatkiem być może mięsiwa. Znamy to. Przepięknie Ellen White w Patriarchach i Prorokach opisuje. Tam jest jeden rozdział, ale taki, że wpięty wchodzi. Za czym tęsknili Izraelici, ludzie wybrani, powołani do czegoś lepszego, za czym oni tęsknili w czasie wędrówki do Ziemi Obiecanej. Tu nie chodzi o geografię, Tu chodzi o stan naszych serc. To cierpienie, oczyszczenie i pełne miłości zbliżenie z Bogiem. Tak jak nikt nie może całkowicie uniknąć uzależnienia, nikt też nie jest w stanie kompletnie uniknąć pustyni. Nie da rady w drodze do Jego Królestwa usiąść sobie gdzieś w latarni morskiej i sobie czekać spokojnie, mówić, nic mnie nie obchodzi, nie obchodzą mnie ludzie, nie obchodzi mnie zbór, nie obchodzi mnie rodzina, nie obchodzi mnie poświęcenie i wyrzeczenie. Izajasz tak pokrzepia. Pan bowiem pocieszy Syjon, pocieszy wszystkie jego ruiny i uczyni jego pustkowie jak Eden, a jego pustynię jak ogród Pana. Znajdzie się w nim radość i wesele, dziękczynienie i głos śpiewania. Dlaczego Pan Bóg z Egiptu nie przeprowadził nas od razu do Kanaanu? Dlaczego była ta pustynia? Po to, żeby sprawdzić, uszlachetnić nasz charakter. Wraz z deszczem łaski pustynia daje możliwość odnalezienia na nowo prawdziwych pragnień naszego serca. Pustynia jest taką areną życia, gdzie zmagamy się z uzależnieniem, tocząc śmiertelną walkę. Pustynia to teren, gdzie uczymy się prawdy o uzależnieniu i o łasce. Ja muszę spojrzeć na Boga łaski nie z perspektywy tego, który daje mi darmochę, tylko z perspektywy łaski, która jest opłacona drogocenną krwią, która każe mi się przeprawiać, przedzierać, wyrzekać się, rezygnować ze swojego ego, ze swojej racji. Z udziałem łaski pustynia może się stać ogniskiem prawdziwej skruchy i oczyszczenia, gdzie ulegają wypaleniu nasza pycha, samozadowolenie, a także moc przywiązania do obiektu uzależnienia. Pomyślmy przez chwilę. W momentach kryzysowych z Bogiem. O czym myślę najczęściej? Za czym tęsknię? Jakie głosy się gdzieś tam z zewnątrz, z boku czy z tyłu odzywają? Jak to kiedyś było fajnie, nie? Ale powiem wam tak. Znalazłem w języku greckim i hebrajskim właściwsze słowo do żalu i skruchy. Żal i skruchę kojarzymy często z winą, cierpieniem i wstydem, dlatego że teolodzy i znawcy tematu przetłumaczyli ją z języka łacińskiego. To był błąd. Z łacińskiego brzmi to poena, czyli ból. Wprawdzie skrucha oznacza bolesne przyznanie się do winy, to zasadniczo oznacza przemianę serca. To jest istota skruchy. Ale dalej. Oddaje to dobrze greckie słowo metanoia, zaś starohebrajskie słowo oznaczające skruchę brzmiało nacham, czyli być pocieszonym i doznać ulgi. Jeżeli niewolnik z Bogiem, z którym współdziałam, współpracuje, doświadcza tego, to jest w bardzo dobrej drodze do ogrodu. Jeremiasz mówi tak, a gdy mnie będziecie szukać, znajdziecie mnie. Gdy mnie będziecie szukać całym swoim sercem. Nie mógłbym skończyć kazania, gdybym nie wspomniał, jaką walkę stoczył Pan Jezus na pustyni. Głodny i wycieńczony. I przychodzi ktoś z chlebem. Z chlebem to chyba najlepsza propozycja dla człowieka głodnego, który przez 40 dni ma zapotrzebowanie na pożywienie. Pan Jezus odpowiadał siłą swojej wolności i wiary. Jeżeli współpracuję z Bogiem w linii pionowej, to moje uzależnienia, moje potrzeby, te wewnętrzne, to moje ego nie może być dokarmiane jak tylko w Boży sposób. Słowem Bożym i mocą Bożą. Trzy kuszenia, jakie diabeł zgotował Jezusowi, zawierają dokładnie te same motywy, które stawiają główne konsekwencje przywiązania. Jak nasycić głód? Bardzo lubię przesłanie na spotkaniach modlitewnych Andrzeja Siei, który mówi, że wszyscy jedziemy na głodzie. Wszyscy, dlatego że mamy naturę grzesznika i niewolnika. Tak, jeżeli my jedziemy na głodzie, to bierzemy byle jakie pożywienie. Ktoś nam podsyła, aha, nie czekamy na pracę, którą Pan Bóg nam przygotował, tylko bierzemy od razu to, co, bo mam zapotrzebowanie na pracę. Mam potrzebę gdzieś tam zrealizowania jakichś swoich dawnych tęsknot i potrzeb, to nie czekam na głos Boży i na Boże rozwiązanie, tylko biorę to, co mam natychmiast pod ręką. Pan Jezus tego nie zrobił. Pan Jezus nie sięgnął po największą potrzebę swojego ciała. Potem drugie, skok z naroża świątyni. Manipulowanie Bożej mocą dla własnych korzyści. Pan Bóg mi to, Pan Bóg mi tamto. Ja znam taką melodię na pamięć z ust niektórych ludzi, których bardzo lubię. Nie da rady, kochani. Nie można manipulować Bożą mocą dla własnych korzyści. Poniósłszy porażkę, diabeł uderza w to, czym ulegamy najczęściej, by uznać go za swojego Boga w zamian za bogactwa tego świata. Było to oczywiście wezwanie do bałwochwalstwa, ale diabeł doskonale wiedział, że to jest najczulszy punkt. Prawie cały świat zdobył w tej dziedzinie. Mówi, ja ci dam to i tamto, tylko mi złóż pokłon i wszystko będzie dobrze. Możesz się modlić, możesz chodzić do kościoła, możesz sobie studiować swoje ulubione wątki z Księgi Objawienia czy z Księgi Daniela. Twoja sprawa. Tylko złóż mi pokłon. Czy chcesz jak Onezym uciec ze swojej niewoli? Potęga łaski przepływa największym strumieniem wtedy, gdy ludzka wola skłania się do działania w harmonii zgodnie z wolą Bożą. Bóg mówi ustami Mojżesza, nie bójcie się, wytrwajcie, a zobaczycie pomoc Pana, który udzieli wam dzisiaj. Egipcjan, których dzisiaj oglądacie, nie będziecie już więcej oglądali. Pan za was walczyć będzie, wy zaś milczcie. Milczcie i czekajcie. Pan jest mocą i pieśnią moją, Bogiem Ojca mojego, przeto go wysławiam. Pan jest wojownikiem, Pan imię Jego. I słowa, które Ellen White zapisała w książce Patriarchowie i Prorocy. Bóg wywiódł dawniej tych ludzi ze strony niewolniczego poniżenia, ale wyznaczył im honorowe miejsce między narodami. Przeznaczył ich do świętego i ważnego zadania. Lecz oni ufali tylko wówczas, kiedy doznawali bezpośrednich dowodów jego potęgi. Zapomnieli o gorzkiej służbie w Egipcie. Boże łaskawy, pomóż nam w połączeniu Twojej mocy z naszym zmaganiem się na pustyni. Daj mi Ducha Świętego, abym mógł jako Onezym najpierw uciec, by zrozumieć dar Twojej łaski i usiąść u stóp Pawła w więzieniu i przygotować swoje serce na przybycie do ogrodu. Boże, daj mi tą zdolność, bo jej bardzo potrzebuję. Moje stare mechanizmy, 300 lat, może więcej, może z 10, może z 15 pokoleń, które pielęgnuję w swoim życiu, muszą obumrzeć. Muszę przed sobą mieć perspektywę ogrodu, żeby wpatrzyć się i wierzyć jeszcze bardziej w moc Bożą. Boże, pomóż mi być Onezymem, żebym zrozumiał, jaka jest Twoja racja i Twoja prawda. I Boże, nie dopuść do pokusy, żebym ulegał temu, czego się nauczyłem w wygodzie swojego życia. Boże, daj mi swoją perspektywę, bo moja perspektywa jest niewystarczająco dobra, niewystarczająco duża, żeby wejść do Bożego Królestwa. I Tobie za to dziękuję. Amen.